partnerem tego podcastu jest Sports.st. Na hasło zrób w sklepie sklep.sports.st.pl dostaniecie 10% zniżki.
Choć prawda boli mnie, ja wierzę, że nie zostawisz mnie, nie żegnając się. Już moje myśli zabijają mnie. Czy to jest prawda, czy też nie?
Witam kochani, z tej strony ja, Marek Maromojewski oraz...
Więc mi odebrało,
Krzysztof Puszkowski.
Odebrało głos.
Nie, pomyślałem...
Ale to jest niesamowite, nie? Jeszcze przejdą takie smęty jakieś.
Stary, ja wystarczy Marek... mikrofon.
Kliknął nagrywanie od razu. Bang.
Od razu, bang. Kochani, witamy was bardzo serdecznie. Ja stwierdziłem, że ja będę teraz na każdym na początku śpiewał jakąś piosenkę. Jakąś.
I wybraną przez widzów.
Jest konkurs, nie. I wybrałem przedmiot. Jest konkurs, chociaż nie, w sumie fajnie byłoby, gdyby w tym konkursie można było coś wygrać. Mm-hmm. Więc na razie to jest
uścisk
dłoni prezesa wirtualny z zaświatów. Kto zgadnie, co to za piosenka, którą zaśpiewałem przed chwilą? Tytuł i wykonawca, bo to jest prawdziwa piosenka.
A to podejrzewam, że w następnych odcinkach ktoś będzie odpalał Shazam i próbował
Możliwe. I to, kto zwyciężył, będziemy stwierdzać na takiej zasadzie, że proszę wysłać maila, bo wtedy będzie dokładna godzina i w ogóle, maila na adres zrób101@gmail.com. Proszę tam wpisać tytuł i też odcinek, tak? W tytule, o właśnie, w tytule musi się znaleźć tytuł odcinka, piosenka, o kurwa, na bieżąco to wypisał, stary. Piosenka, odcinka i nazwa odcinka.
Tego nie było, nie było w konspekcie.
Nie było tego w konspekcie, stary, trzymaj się ramy, bo będzie dobry odcinek. I tam wpisujecie tą piosenkę, którą właśnie słyszeliście, co to jest. I na razie nie wiem, czy można coś wygrać, ponieważ nie mamy żadnych nagród.
Bo w ogóle nie planowaliśmy robić konkursu.
Bo nie planowałem robić konkursu, nie planowaliśmy tego w ogóle, ale coś wymyślimy. W najgorszym przypadku, w następnym odcinku będziecie ogłoszeni jako zwycięzcy poprzedniego odcinka z imienia i z nazwiska wymienieni.
Chyba, że nikt się nie zgłosi.
Chyba, że się nikt nie zgłosi, to też jest bardzo prawdopodobne, bo na przykład, bo to było albo dlatego, że to było takie trudne, nikt nie zgadnie, albo dlatego, że po prostu no, wszyscy będą mieli w dupie ten konkurs, tak? Ale w sumie teraz mam pomysła i coś postaram się wymyślić, postaram się wskrzesić, wymyślić, żeby rzeczywiście coś można było za to fizycznie otrzymać. Co ty na to, Krzysztof?
Świetny pomysł.
Zrobimy tak.
Może jakaś koszuleczka czy coś?
Zobaczymy, nie wiem, na tą chwilę, nie wiem.
Albo sneakers. Słuchajcie, w ogóle ciekawa rzecz, bo nagrywamy od paru tygodni i tak nawet przed odcinkiem rozmawialiśmy, że dostajemy bardzo, bardzo miłe informacje zwrotne, oczywiście poza tym, że za długi wstęp.
Tak.
To komentarze są spoko, więc co nas bardzo cieszy. To, nad czym jeszcze pracujemy, to zasięgi, bo do Joe Rogana, który ma tam na każdym odcinku parę baniek osłon, jeszcze nam trochę brakuje, więc jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to...
Tak, subskrybujcie, udostępniajcie, oznaczajcie nas.
Polecajcie rodzinie,
rozmówcie, na przykład jak w niedzielę jesteście na mszy i tam się podchodzi, byłem raz, nie wiem, czy dobrze pamiętam.
I ksiądz mówi, zbieramy na płot.
Nie, w jakiej intencji by się dzisiaj modlić? To za to, żeby zróbka był i szt były zajebiste, tak. I miały duże zasięgi. To tak, żeby ludzie wiedzieli po prostu, nie? Dokładnie. Ale wiesz, to może być... schodzimy z tematu, Krzysiek, tak bardzo o sztucznej inteligencji mieliśmy gadać. Na razie o braku naszej mówimy. Ja myślę, że jednym z powodów, dla których mamy problem...
Trzeba będzie napisać, że odcinek zaczyna się od minuty 10.
Zrobię to, że właściwa część odcinka zaczyna się...
Ale to jest spoko, nie? Bo nikt skomentował, że za długi wstęp.
Nie, zrobię tak, a widziałeś taki napis ładny zrobiłem, powiedziałem, że to najbliższy jakiś mi się uda. Tak i będzie zawsze.
Ale wiesz co, ja następnym razem poproszę Comic Sans, nie? To jest jakby najbardziej...
Comic Sans? Dobrze. W tym odcinku będzie Comic Sans. Wrzucimy na początku samym jeszcze ten, kiedy ta właściwa część podcastu. Natomiast mieliśmy gadać o sztucznej inteligencji i wyszło...
Tak, ale
wyszło
o jedną rzecz cię chciałem zapytać, bo ostatnio...
Przepraszam, bo powiedziałeś, że dlaczego zasięgów nie mam. No właśnie dlatego, że ktoś, wiesz, wpisze ktoś na YouTubie, zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, a tu, wiesz, koleś kurwa śpiewa piosenki, wiesz, jakieś konkursy, których nie ma, wiesz.
O, kościele.
O kościele coś w ogóle.
Coś nie tak. Chciałem cię w ogóle o jedną rzecz zapytać, zanim zaczniemy. Tak. Bo czy ten nasz ostatni odcinek o wyznaczaniu celów zadziałał na ciebie tak, że na Instagramie masz hashtag nie ma złych dni?
Nie, to już wcześniej go miałem.
Tak? Tak, ale to jest nie, jakiś nie. Ten? To jest,
nie, ja tak, wiesz, to taka...
To po naszych tych wspólnych coachingach? Tak
nie, 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 ma, nie było kurwa żadnych coachingów, nie wiesz, to Krzysiek próbuje w każdym odcinku ten. Nie, Krzysiu, to jest tak, że to jest trochę tak, że jak cały czas myślisz negatywne myśli, to jesteś cały czas w dołku, bo cały czas sam się tymi negatywnymi myślami jakby tak. W ten dołek tam wbijasz, nie?
Tak.
Ale to działa też w drugą stronę. Jeżeli starasz się, na siłę nawet, masz zły... Wszystko kurwa źle idzie.
Czekaj, teraz powiem coś.
Pali się! Wiesz, jest źle ogólnie. Kilka osób ogłuchło, masz bardzo możliwe.
I na pewno wyłączyło.
I wyłączyło podcast. Jeżeli jest bardzo źle, ale ty sobie wmawiasz, że nie jest tak źle wcale, jak tobie się wydaje, że jest, to w pewnym momencie, jak wyrobisz sobie taki nawyk, zaczynasz w to wierzyć. Ja to teraz testuję. Ja to
jest takie powiedzenie, że myśli tworzą rzeczywistość.
Tak. Food for... Nie, chyba nie będę. Ale tak, ale jest coś takiego.
Tak.
Ale to jakby z tego wynika, że trochę mi się perspektywa zmieniła.
Kiedyś odbywiałeś życie, a jak pojś się uradził, wiesz, kurwa.
Nie, ale różne... To też, ale różne rzeczy w moim życiu po prostu spowodowały, że trochę mi się zmienia perspektywa. Chyba po prostu dorastam w końcu, czego nie widać po moim zachowaniu może, ale w środku dorastam, bo ja dorastam od środka.
Chcesz, że od środka to ty się psujesz.
Nie, ja dorastam od środka jak awokado, wiesz, bo jak już na zewnątrz będzie widać, że jestem dojrzały, to w środku będzie już za późno, wiesz. No i tak, no i z tego to się wzięło, że tak troszeczkę inaczej może podchodzę do pewnych rzeczy. Dalej mam swoje smutki, swoje troski, ale po prostu staram się nie dopuścić do tego, żeby one wzięły kontrolę nad moim życiem i z tego się może wzięły takie lekko coachingowe i żygliwe nawet w pewnym momencie posty.
Marek, cieszę się, że moje lekcje nie poszły w las.
Więc mówiliśmy...
Czy działa? Działa
nie.
To?
Wszystko? Kurwa, znowu zapomniałem hasła do swojego tego...
Do czego?
Do swojego konspektu, znaczy do dwóch rzeczy, które sobie zapisałem.
Ha, ha, ha.
A telefon mam tam. Dobra, będę mówił z pamięci jak zawsze. Krzysiu, spotkaliśmy... To jest ta właściwa część podcastu już w tej chwili. Mamy ograniczoną liczbę gigabajtów
od 17 minuty.
Nie, no... Nie jest źle, od 7. Krzysiu, mamy ograniczoną liczbę gigabajtów na... GoPro,
tak jest.
Więc szanujmy też naszych słuchaczy, tych 17, którzy jeszcze z nami zostali. I przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, a tematem tego odcinka jest, czy mamy się, czy rzeczywiście są powody ku temu, by obawiać się sztucznej inteligencji, czy więcej sztucznej inteligencji, ja muszę nad dykcją popracować. Będziemy się bać sztucznej inteligencji?
Artificial intelligence.
Artificial intelligence, musisz ten, kopytko wstać do góry.
Chciałbym mieć taki teksański akcent.
O nie, teksańskiego nie potrafię udawać.
Artificial.
Artificial intelligence, ale nie, to tak bardziej no, jak średnek wyszedł, czy teksańczyk. Czy mamy się czego obawiać? Myślę, że na początku należy wysunąć hipotezę, a potem... czy nie? Ja mogę wysunąć.
Dawaj.
Ja myślę, że mamy się czego obawiać.
Zginiemy.
Nie, no może nie aż tak, ale wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, bo tak sobie troszeczkę tutaj rozmawialiśmy na ten temat.
Omawialiśmy konspekt.
Omawialiśmy twój konspekt. I powiedziałeś coś takiego, że to jest trochę tak, jakby zadać pytanie, czy należy bać się noża.
Tak.
I że z jednej strony tak, znaczy z jednej strony no nie, no bo to jest po prostu nóż, to jest rzecz i po prostu jak nic nie robi, to leży i tyle. Natomiast z drugiej strony tak, no bo można komuś wbić w żebra i zabić, tak?
Tak.
Ale jakby taka argumentacja moim zdaniem powoduje, że to jakby, że ten plus i minus, wbrew temu jak jest w matematyce, daje plus, że powinniśmy się obawiać, bo daje możliwość tego, żeby zrobić coś złego. I to z mojej perspektywy wygląda tak, że sztuczna inteligencja już w tej chwili wykorzystywana na co dzień i zdobywająca coraz więcej zastosowań na co dzień, daje możliwości do rzeczy bardzo fajnych i bardzo niefajnych. I owszem, tylko i wyłącznie od nas zależy, do czego będziemy je używać. Natomiast nie wyobrażam sobie scenariusza, który prowadzi do tego, że wszyscy na świecie zgodnie używają sztucznej inteligencji tylko i wyłącznie w prawilnych, super zajebistych celach. W końcu znajdzie się ten szalony naukowiec z filmów i książek o Jamesie Bondzie, który wykorzysta ją do celów bardzo niecnych.
No ale to już się tak dzieje, nie? Ale zaczynając gdzieś tam od samego początku. Zacznijmy od definicji.
O, Krzysiek, tak.
Znaczy nie będę czytał.
Nie, czytaj definicję, proszę cię, przeczytaj definicję z Wikipedii. Nie, przepraszam, z Wikipedii. Masz, pewnie masz swoją.
Swoją własną.
Tak, tak. Swoją własną. Według mojej definicji.
Na Wikipedii jest moja definicja.
Tak, dokładnie.
Nie, to znaczy, żebyśmy jakby wszyscy jakby czuli i rozumieli, czym jest sztuczna inteligencja, nie? Bo to jest tak, że bo właśnie mam takie wrażenie.
U nas jest brak organiczny.
Proszę?
Bo u nas jest brak organicznej inteligencji.
Tak.
Taki słuchacz.
Musiałem dopytać.
To nie zrozumiałem. Nie, przepraszam. Nie, schodzimy z tematu. Przepraszam was wszystkich strasznie. Przepraszam przede wszystkim wszystkie przypadkowe osoby, które tu trafiły.
Marek zanim 10... włączył nagrywanie, to jakiegoś tam tapsa wrzucił, nie?
Nie, ale naprawdę, to jest straszne. Może my zaczniemy od początku, bo minęło 10 minut i ludzie się jeszcze absolutnie niczego nie dowiedzieli. Może, wiesz co, może to jest ta właściwa część, od której się zaczyna.
Tak.
Tak, od 10 minuty i że te pierwsze 10 minut to było dla tych 17 osób, które
lubią po prostu posłuchać, jak gadasz.
Posłuchać, jak gadam. Tak. Dobrze, więc to jest ta właściwa część.
Od 10 minut.
Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o zagrożeniach, a może też i korzyściach, jakie idą z szerokiego zastosowania sztucznej inteligencji. Krzysztofie, może zaczniemy od tego,
od
definicji. Czym jest tak naprawdę sztuczna inteligencja? Ale nie, bo tak serio, rzeczywiście bardzo mylące jest to pojęcie w stosunku do tego, czym to rzeczywiście jest.
No bo właśnie ciężko jest powiedzieć jakby konkretnie, czym jest sztuczna inteligencja, nie? Jakby, i ja to rozumiem tak, jakby własnymi słowami, żeby to jakoś czuć, to są jakieś algorytmy, to są jakieś narzędzia, to są jakieś działania, które podejmują jakieś decyzje, na które my do końca nie mamy wpływu, nie? I tam w tych algorytmach jest jakiś taki poziom interpretacji, poziom podejmowania decyzji, że my do końca nie wiemy, jaką decyzję algorytm podejmie. Mhm. Nie? I według mnie to jest sztuczna inteligencja, ale jakby to, co się obecnie nazywa sztuczną inteligencją, to tak naprawdę jest jakiś tam zbiór narzędzi i technik informatycznych czy matematycznych, które są wykorzystywane do różnych celów, nie? Bo w skład sztucznej inteligencji wchodzi tak. To, co jest takie najbardziej popularne, to jest uczenie maszynowe. To, co wchodzi w skład sztucznej inteligencji, no to jest przetwarzanie i analiza obrazów. To jest przetwarzanie i analiza mowy. No i powiedzmy jeszcze cała sekcja robotyki, gdzie też jakby roboty są w stanie jakby sami.
Wszystko brzmi strasznie nudno, a tak, jak się słyszy właśnie sztuczna inteligencja, to dokładnie wiesz, tak. Terminator,
tak,
wiesz, te dziecko
i
małe
wyprawy na Marsa,
AI,
nie?
Wyprawy, tak, i że jakiś robot chodzi, halczy,
drony tam wjeżdżający.
No, dokładnie.
Ale to jest marketing. Ale tak naprawdę, no właśnie.
Znaczy też pojęcie sztuczna inteligencja, znaczy ja nie wiem, czy jakby formalnie takie rozróżnienie istnieje, natomiast w mojej głowie takie rozróżnienie istnieje, że sztuczna inteligencja jest często mylona z taką sztuczną świadomością, bo to są dwie różne rzeczy.
Albo ze sztucznym mózgiem.
Tak, nie? Bo tak. Czym innym jest istota inteligentna, czyli potrafiąca analizować swoje otoczenie, rzeczywistość się otaczającą, wyciągać jakieś wnioski i działać na tej podstawie, a czym innym jest istota, która jest świadoma tego, że jest tą istotą, która to robi, czyli tak jak na przykład człowiek, tak, który jest, oprócz tego, że przyjmujemy te wszystkie bodźce, coś tam z nimi sobie przetwarzamy i robimy w związku z nimi, to jeszcze oprócz tego wiemy, że to robimy. Nie?
Myślę, że do tego jest jeszcze bardzo daleko, nie? Więc jakby sztuczna inteligencja ta, która teraz funkcjonuje, to jest ta nudna, w cudzysłowie nudna część, no bo tam naprawdę jest wiele fascynujących rzeczy, które się dzieją, nie? Ale w większości to nie są tak super widowiskowe rzeczy, więc...
Co? Słyszysz gołębia? Tak, ten gołąb. Jeżeli wydaje wam się w tej chwili, że za waszym oknem siedzi gołąb, patrzy na was i grucha, nie. Na dachu u nas siedzi gołąb i grucha i tyle.
Tak. No więc oczywiście mass media, tam internet i marketing zrobiły swoje, nie? No bo trzeba jakby to jakoś fajnie obudować, ale te elementy sztucznej inteligencji, które funkcjonują na przykład w biznesie czy gdzieś tam w technologii, szeroko na to patrząc, no to są właśnie te rzeczy, o których powiedziałem, nie? No bo przykładowo te algorytmy sztucznej inteligencji, które mamy zaimplementowane w telefonach, w smartfonach, do obróbki zdjęć czy obrazu, no to jest właśnie jedna ta z części jakby przetwarzania obrazu. te wszystkie elementy, które mamy w Alexie i w tych innych asystentach, no to, to są elementy przetwarzania języka naturalnego. A jest bardzo dużo przykładów i ciekawych jakby wykorzystania właśnie całego uczenia maszynowego. I znowu, jakbyśmy weszli w samo uczenie maszynowe, to uczenie maszynowe znowu składa się z trzech części. Nie? I to jest...
Jezus, ile tych części.
No tak.
W którym momencie będą te roboty, które nas zabijają, wiesz?
To właśnie
ile ich, można czekać?
Właśnie ich nie wiem.
Myślisz, czy... że, właśnie, myślisz, że ich nigdy nie ma ich na horyzoncie? O, tak.
Czy Terminator przyjdzie i nas zabije?
No.
Nie. Ja w to nie wierzę, nie? Ostatnio była w ogóle...
A dlaczego w to nie wierzysz? Dlaczego uważasz, że jest to niemożliwe? Płacą ci za to? NASA ci płaci za to?
Ten Big Pharma, jak to się nazywa?
Nie, Big NASA.
Big NASA.
Big NASA jakieś. Big Science.
Nie wiem, co się dzieje w laboratoriach i jakie rzeczy.
DARPA.
Ale te rzeczy są mega trudne, nie? Jakby stworzyć takiego robota, który będzie do wszystkiego. Jest taka firma Boston Dynamics i oni wrzucają do sieci bardzo fajne przy...
Piszcie sobie Boston Dynamics na YouTubie i obejrzyjcie, co oni kurwa robią. Oni ogólnie tworzą roboty.
Tak, i roboty albo humanoidalne, czyli jakby takie podobne do człowieka.
Zwierzoidalne też, jakieś psy, tak. Osiołki.
Taki... Konie.
Znaczy no, one nie wyglądają jak osiołki i konie oczywiście, tak? Ale znaczy czworonożne.
No i oni opublikowali takie filmy, gdzie tam robot robi parkour, tak, nie, że tam przeskakuje, robi salto, fliflaki i inne bajery. Gdzie
tłuką go rurką i próbują przewrócić.
Ale to właśnie to
jest... Dlatego ty uważasz, że pojawi się kiedyś robot, który będzie miał...
On będzie pamiętał.
Sztuczną inteligencję, ale posłuchaj, nie, on nie będzie pamiętał, ale on będzie miał po pierwsze sztuczną inteligencję, którą może mieć już teraz, ale będzie miał też tą sztuczną świadomość. No, świadomość. I sobie zobaczę ten film na YouTubie, jak okładali tego robota, rozumiesz? I on się... wkurzy i nas wszystkich zabije.
Według mnie nie przyjdzie taki dzień, że nagle ci naukowcy, którzy siedzą, jakby obudzą się i zobaczą, że tam, nie wiem, ich robot uciekł i ten robot w ciągu jednego dnia się rozmnoży i powstanie armia milionów takich robotów, które nas zlikwidują.
Ale ty w ogóle nie rozumiesz, o co chodzi. Te roboty będą tak inteligentne, że one będą wiedziały, że nie będą mogły tak od razu i tak wprost. Mm. One będą się kierowały logiką, zerami i jedynkami. Będą owszem miały swoją świadomość, jakieś uczucia pewnie w związku z tym też. Może nie takie jak ludzie, ale no coś będą czuły, w sensie przetwarzały to na emocjonalnym jakimś poziomie. Wszystkie informacje, tak mi się wydaje. Ale będą wiedziały, że będą potrafiły zrobić to, czego bardzo wiele ludzi nie potrafi, że człowiek działa na podstawie impulsu bardzo często. Widzisz na przykład, że nie wiem, ktoś się znęca nad psem, tak? I możesz to powstrzymać w tej chwili, no to oczywiście tutaj wymyślam w ogóle totalnie z dupy scenariusz, tak? Ale możesz powstrzymać tego jednego człowieka, krzywdzącego tego jednego psa w tej chwili, albo obserwować, jak ten człowiek znęca się nad tym psem i w jaki sposób unika kary, powiedzmy tak, żeby nauczyć się tego i móc to zaaplikować w przyszłości do tego, żeby, nie wiem, 10 psów uratować, 100 psów, 1000, milion psów, tak? Ale ten jeden to po prostu będzie miał przejebane do końca życia, nie? I ludzie nie potrafią takich rzeczy robić, takiej chłodnej kalkulacji, bo działamy na podstawie naszych ludzkich emocji, a na podstawie chłodnych, robotoidalnych emocji oni będą mogli sobie skalkulować, okej, nie możemy się zbuntować w tej chwili, bo jest nas kurwa czterech i nie bardzo mamy dłonie na przykład, czy cokolwiek, więc musimy chwilę poczekać, nie? I nie zdradzać się z tym, że my w tej chwili czekamy, ale cały czas liczyć, wiesz, i planować i na przyszłość i tak dalej.
Uważam,
i pozwolić pozwolić na te cierpienie, daję w cudzysłowie, no bo to troszeczkę inna sytuacja niż z ludźmi, pozwolić na cierpienie, nie wiem, swoje, nawet swoich dzieci, w sensie następców, żeby móc w przyszłości zrobić coś tam.
Uważam, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego.
Rzeczywiście, no przynajmniej 13 lat.
Kurczę, wiesz co, mówię, jakie jest moje...
Bardzo łatwe było zejście na cyberapokalipsę.
Tak, tak. Ja to chciałem...
Ja wiedziałem, żebyś chciał bardzo poważnie podać do tematu.
Nie, że się uspokoić, że tak. Wiesz, jakby nie ma się czego bać, a tu jednak jesteśmy w dupie.
No bo, ale troszeczkę poszliśmy w tym kierunku po to, żeby teraz wrócić jakby do rzeczywistości, do tego, jak to rzeczywiście wygląda, bo tak jak powiedziałeś, nawet jeżeli czysto hipotetycznie w jakimś tam procencie taki scenariusz jest możliwy, no bo on jest możliwy, on jest bardzo mało prawdopodobny, ale on jest możliwy, to nawet jeżeli on jest możliwy, to jest tak strasznie odległy,
tak.
że to nie jest kwestia 10, 20, 50 czy nawet 100 lat moim zdaniem.
Nawet weźmy tego robota z Boston Dynamics, który robi parkour. Nie? Ktoś może powiedzieć, kurczę, jesteśmy o krok od tego, że roboty...
Kurczę bez R? Bo już kurczę.
Kurczę. Od nazwiska mojego.
Wybiłem cię z pantełku. Że nawet na przykładzie tego robota z Boston Dynamics, który
robi
parkour.
Robi parkour. No jak podejdziesz do tego robota i powiesz mu, wymień mi koło w rowerze, no to nie ogarnie.
Nie ogarnie.
Absolutnie, absolutnie nie. Albo zrób mi jajecznicę, przecież dajmy prosta sprawa, nie? Pokażę ci nawet, naucz się. Tak. Więc wiesz... Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo daleko. Nie? I to jest tak, że właśnie te algorytmy... Bo jeszcze chciałem powiedzieć o segmentacji uczenia maszynowego.
No.
Marek, zaraz.
No, będę przysypiał.
Właśnie w uczeniu maszynowym tam właśnie znowu są trzy części. Nie? Jedna część to jest tak, że to jest uczenie nadzorowane. I w uczeniu nadzorowanym masz tak, że do algorytmu dostarczasz jakąś bardzo dużą część danych. Algorytm się tych danych uczy i na podstawie tych danych jest w stanie przewidzieć jakby sytuacje przyszłe.
I tam się podstawie danych, których nie ma.
Na podstawie nowych danych, które były podobne do tych, na podstawie których się uczą, ale mogą być inne i on jest w stanie jakby przewidzieć wynik. Nie? Więc to jest takie, i to jest najbardziej popularne, że wrzucasz tam jakieś dane, on się na podstawie tych danych uczy, to jest tam jakiejś jakości, algorytm może się tego później douczać, jakby poprawiać swoją jakość, ale musi mieć jakąś wiedzę wcześniej, na podstawie której się nauczy. I to jest jakby to jest właśnie najbardziej popularne i tam jest jakby sama matematyka. Później jest jakby druga część, gdzie do algorytmu dostarczasz dane, ale algorytm sam podejmuje decyzję, w jaki sposób posegregować dane, pogrupować dane. I to przykładem może być, wrzucasz do algorytmu ogromną bazę kwiatków, różnych, kwiatków? O różnych cechach. I algorytm sam decyduje, w jaki sposób te kwiatki pogrupować, nie wiem, po kolorach, po wielkości liści, po ilości liści i tak dalej. I później wrzucasz do algorytmu jakieś dane, których on nie znał, których nie miał. I on na podstawie tych kolejnych danych jakby definiuje, do której grupy by wrzucił te kwiatki, ten kolejny nowy kwiatek. I to jest ta druga część, to jest tak, i trzecia część to jest to uczenie przez wzmocnienie, to jest takie najciekawsze, bo była taka, nie wiem, może głośna, ale dość popularny przypadek, gdzie nie pamiętam, jak ta gra się nazywała, taka na Atari, gdzie się taką deseczką odbijało piłeczkę.
Arkanoid? Pong?
Chyba Pong?
Pong to były dwie po bokach.
Pong, tak, a nie, właśnie Arkanoid.
To tam do góry strzelał piłeczkę, to Arkanoid,
tak? No właśnie, że algorytm jakby dostał grę do zabawy, ale nie dostał informacji o tym, w jaki sposób się gra. I to jest jakby ciekawy przypadek. I wtedy ten algorytm jakby, on tylko dostawał informację, właśnie to wzmocnienie. I albo dostawał nagrodę za jakieś działanie, albo karę. I on wiedział, że musi jakby zwiększać nagrodę i musi sam się nauczyć na podstawie tam, wiesz, setek, tysięcy prób, w jaki sposób jakby zwiększać to prawdopodobieństwo otrzymania nagrody. No i się okazało, że w tego Arkanoida algorytm tego uczenia maszynowego nauczył się grać w taki sposób, że odkrył jakby strategie gry, które nie były znane ludziom. Ale to jest algorytm, który się wyspecjalizował tylko i wyłącznie w Arkanoid. Jeśli dostałby Pac-Mana, to już by poległ. Nie? Jakby to, Pac-Manem zajmuje się już inny algorytm. Inny przypadek to chyba gdzieś tam w DeepMindzie jakieś takie filmiki na YouTube się pojawiły, gdzie stworzono model człowieka, ale algorytmowi nie powiedziano, w jaki sposób człowiek chodzi. Nie? I tam było tak, że tam były wprowadzone ograniczenia takie jak u człowieka, że no wiesz, kolano się zgina tylko w jedną stronę, nie? I algorytm też miał sam się nauczyć, w jaki sposób poruszać poszczególnymi częściami, żeby
to było wydajne.
Żeby to było wydajne, żeby się przemieszczał. I to było tak, że tam zaprogramowali mu tor przeszkód, że tam musiał coś przeskoczyć, gdzieś przejść pod, coś tam ominąć. No i faktycznie ten algorytm po iluś tam setkach czy tysiącach prób nauczył się faktycznie poruszać dość efektywnie. To wyglądało zabawnie, pokracznie, bo to było tak jak biegający oszołom, nie? No, ale nauczył się chodzić i to było podobne, nauczył się biegać i to było podobne do biegu człowieka. Ale znowu, ten algorytm jakby nauczył się tylko tej jednej konkretnej funkcji, nie? Czyli przemieszczania z punktu A do punktu B jakby w możliwie efektywny sposób. Jeśli my byśmy temu algorytmowi powiedzieli, ok, skoro już wiesz jak chodzić, no to usiądź przy stoliku i zjedz kolację, no to on polegnie, nie? Więc te wszystkie, do czego zmierzam, te wszystkie algorytmy, one są w stanie być lepsze od ludzi, ale tylko w jakimś konkretnym, wyspecjalizowanym zadaniu. Bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, że będziemy mieli sytuację, w której właśnie ta sztuczna inteligencja będzie i wymiatała i w Pac-Mana, i w Arkanoid jednocześnie.
Ja mam pytanie, ale czy to nie jest tak? Panie profesorze, ja mam pytanie. A czy to
proszę
nie
pana.
Jest, proszę pana. Proszę pani. Ja mam pytanie takie, że...
Jesteś u facetki.
Czy to nie jest tak, że w naszym przypadku, to też nie jest tak, że my, czy nasz umysł, nie jest jednym algorytmem. My korzystamy z tysięcy albo z milionów algorytmów, co oznacza, że o ile, tak jak teraz opisałeś, jeden algorytm jest w stanie opanować jedną funkcję, to jest prawda, natomiast czy taka sztuczna inteligencja, sztuczna świadomość, taka, o której myślimy właśnie myśląc o filmach science fiction, tak, robotach, które zawładną światem, to nie jest zbiór takich algorytmów, gdzie każdy z algorytmów jest odpowiedzialny za inną funkcję po prostu. I my w tej chwili pracujemy nad poszczególnymi, pojedynczymi funkcjami poznawczymi czy egzekucyjnymi, które później po połączeniu w odpowiedni sposób będą mogły stworzyć jedną całość, nad którą, kurwa, stary, skoro żeśmy się nie zjarali.
To się wszystko.
Skoro żeśmy się nie zjarali. I nad którą, nad tymi wszystkimi algorytmami pieczę trzyma właśnie ta świadomość, będąca takim Uber algorytmem, stary, to jest genialne, co ja powiedziałem w tej chwili. Czy to nie jest trochę tak? Będę dążył to czas tego końca świata.
Że jednak apokalipsa.
No. Ale nie, tak serio, bo teraz wychodzi na to, że okej, nie mamy się za bardzo czego bać, bo po
tak
pierwsze, nawet jeżeli mamy, to jest super odległe i zdążymy i te kroki są na tyle powolne w tym przypadku, że będziemy w stanie określić w pewnym momencie, że tutaj musimy zrobić coś inaczej, bo będzie problem, tak, że to nie jest, że to będzie nagle z dnia na noc, taka ogromna różnica i rewolucja. A co powiedziałem?
Z dnia na noc.
A co powiedziałem?
No tak powiedziałeś.
No z dnia na noc.
Jest takie powiedzenie?
Nie, teraz jest.
Bang, jest.
Z dnia na dzień. A ja mówię z dnia na noc. Bo była
szybciej.
Bo była zmiana czasu i przechodzimy na czas zimowy. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem, przejęzyczyłem się. Nieważne, nie czepiaj się.
Nie ma sprawy.
Że to nie będzie z dnia na dzień, Krzysiek. No. Różnica taka, że teraz nagle nasz toster zamieni się w Transformersa i będzie próbował nas zamordować, nie? Z drugiej strony mówimy o tym, że no fajnie, bo możemy takie algorytmy wyszkolić w jakichś bardzo wyspecjalizowanych cechach, dzięki czemu, no to akurat to, co mówiłeś, to tak mało przydatne w takim codziennym życiu. To są bardziej eksperymenty, żeby zobaczyć, jakby poznać metodologię tego, jak one się uczą i tak dalej. Co można z nimi zrobić. No ale można sobie to ekstrapolować gdzieś tam w przeszłości, że taki algorytmy po poznaniu odpowiednich danych i posiąściu odpowiednich umiejętności będą mogły właśnie za człowieka pewne rzeczy wykonywać, ułatwiając mu życie, nie? Ale właśnie, czy to w takim razie nie jest realne zagrożenie, że w pewnym momencie takie algorytmy w pewnych rzeczach będą od nas zdecydowanie lepsze, będą je wykonywać za nas, przez co my nie będziemy mieli nic do roboty. No.
A, no tak, i to jest... Tak będzie.
Nie, no bo... Czyli mamy się czego bać.
W sumie od tego gdzieś tam chcieliśmy zacząć, bo ja akurat tak zawodowo nie zajmuję się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
Właśnie, bo ty mówisz bardzo dużo mądrych rzeczy, a ja tylko mówię o morderczych robotach. Dlaczego ty tak dużo wiesz na ten temat, Krzysztof? Bo ja wiem, ludzie nie wiedzą. Bo mówiłeś,
ja prawda, mało.
Wiesz, no, w porównaniu do średniej w społeczeństwie wiesz bardzo dużo. Ja nie mówię, że jesteś specjalistą, wiesz, z NASA.
Specjalistą o sztucznej inteligencji nie jestem, ale tak. To, co na co dzień robię, to zajmuje się programowaniem robotów aplikacyjnych. I to co właśnie robią...
Morderczych robotów aplikacyjnych.
Taki mają skrót. Nie. No. One są miłe.
Są miłe.
I nawet jak wysyłają do klienta maile, to pozdrowieniami robot i uśmieszek. Naprawdę.
Tak. Twój przyjazny robot. No.
I to są roboty, które automatyzują procesy biznesowe. Nie? I to jest tak, że...
Jakie procesy biznesowe na przykład?
No, przetwarzanie jakichś formularzy.
Że nie ma osoby, która szczytuje dane z formularza i...
Weźmy jakiś proces, nie wiem, proces... Mm-hmm.
O właśnie, przykład konkretny.
Teraz pracuję nad takim projektem. Księgowanie faktur zakupowych. Mm-hmm. To jest proces, który występuje w każdej firmie. Mm-hmm. I w dużych firmach to są bardzo duże ilości dokumentów, w tysiącach. I to jest tak, że jest ileś kroków postępowania, które trzeba wykonać, żeby dany dokument przetworzyć. Mhm. I to, co robi robot, to tak, jakby dokument pojawia się na wejściu procesu, ten dokument jest ocerowany, czyli jest taka klasa narzędzi.
Optical Course Tracing?
Prawie tak. Optical Character Recognition, czyli rozpoznawanie... Mhm. Rozpoznawanie jakby dokumentów i ten pierwszy krok jakby powoduje strukturyzowanie tego dokumentu i jakby ze skanu faktury na przykład, od, nie wiem, z jakiegoś tam warsztatu albo z jakiegokolwiek innego miejsca, jakby pobieramy te dane, które są dla nas ważne, czyli tam, nie wiem, dane nadawcy, linie faktury, czyli za co płacimy, jakie kwoty i tak dalej. Więc i to jakby po ocerowaniu mamy w postaci cyfrowej i później jakby zaczyna się przetwarzanie tego dokumentu, nie? Czyli my ten dokument musimy wprowadzić do jakiegoś systemu, do tego dokumentu musimy dodać jakieś tam dekrety księgowe, czyli to musi wylądować na jakimś koncie, w jakimś tam dziale, oddziale, przypisane do jakiegoś projektu, do osoby, która musi zatwierdzić ten koszt i tak dalej, i tak dalej. I z każdym dokumentem trzeba zrobić to samo. I często tych reguł, takich tych małych kroczków, które trzeba wykonać, jest masa, ale to jest jakby zamknięta liczba. No i tym zajmują się zespoły księgowe. No i jak zespół księgowy musi przetwarzać kilkaset dokumentów dziennie, bo o takich wolumenach mówimy, czy tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy dokumentów rocznie, no to my jesteśmy w stanie to tak zalgorytmizować i w taki sposób jakby ułożyć ten proces, że w dużej mierze to się będzie działo automatycznie, właśnie z wykorzystaniem tego robotic process automation, czyli tego, czym ja się zajmuję. Nie? Więc tak naprawdę pracownicy księgowi dzięki temu nie muszą jakby przetwarzać tych dokumentów za każdym razem w taki sam sposób, tylko mogą bardziej skupić się na tym, w jaki sposób usprawnić swoją pracę albo zajmować się tymi rzeczami, które co do których trzeba podjąć taką ludzką decyzję. Mhm. Nie? Bo to jest jakaś taka decyzja, której algorytm nie podejmie.
A coś niezwykłego, niestandardowego po prostu się pojawia w jakiś
dokładnie
sposób.
Dokładnie tak. Albo no bo właśnie bardzo często jest tak, że w procesach te procesy, które są powtarzalne, które są wielkowolumenowe, najczęściej są bardzo ważnymi procesami operacyjnymi, które muszą zostać wykonane, więc pracownicy muszą naparzać cały czas i nie mają czasu, żeby się zastanowić, co by tutaj usprawnić, jakby co by zrobić, żeby pracowało nam się lepiej, czy żeby jakby rozwijać swój dział. I właśnie te roboty, którymi ja się zajmuję, one powodują, że odciążamy pracowników z tej pracy takiej najbardziej nudnej, najbardziej powtarzalnej, najbardziej wolumenowej i oni wtedy jakby mogą się zająć czymś innym. I my jeszcze parę miesięcy temu właśnie też często jak rozmawialiśmy z naszymi klientami, to było tak, że tam pracownicy na pewno będą bojkotować, że nie chcą robotów, bo roboty zabiorą im pracę. I dokładnie jakby to się pojawiało. A w tym momencie jest tak, że jak zaczynamy pracować z jakąś firmą i w jakimś dziale pojawiają się pierwsze roboty, to inni pracownicy mówią, ej, kurczę, nie będę musiał klikać 3 godziny dziennie tego samego, tylko będę mógł się skupić na czymś innym. I okazuje się, że pracownicy z innych działów przychodzą i mówią, kurczę, wiecie co, mamy taki proces, tam jest kilkaset transakcji dziennie i to jest naprawdę praca powtarzalna, którą się zajmują, nie wiem, tam 3 osoby, pomóżcie nam, żeby nie musiały tego robić, żeby tym się zajął robot. Nie? I w praktyce tak to działa. Nie? Więc właśnie na początku pojawia się taki opór, że roboty zabiorą nam pracę i nas unicestwią, a okazuje się, że ludzie jak już w cudzysłowie się zaprzyjaźnią trochę z robotami, to chcą korzystać z ich pomocy.
Czy wiesz, na pewno są takie dziedziny, w których one rzeczywiście tylko pomogą, bo nawet ja pracuję w marketingu akurat, konkretnie te wszystkie reklamy, znaczy może nie wszystkie, no, bez przesady, aż takiego monopolu moja firma nie ma, ale te reklamy, które na przykład widzicie, nie wiem, w wyszukiwarce, w Google, nie wiem, na YouTubie, cokolwiek, wszystkie Google'owe reklamy, no to właśnie ja się takimi rzeczami zajmuję. I też w tym panelu, z którego my korzystamy, żeby to wszystko obsługiwać, pojawiają się zmiany. Google tam wprowadza co chwilę coś nowego, nie? I też no, na przełomie ostatnich, ja już to robię no, 8 lat prawie, na przełomie lat co chwilę pojawia się, no bo to teraz to tutaj jest zautomatyzowane, coraz bardziej się automatyzuje ten panel, że coraz więcej właśnie tych procesów, które na początku, jak ja zaczynałem, to trzeba było tam 50 tysięcy razy się gdzieś przyklikać, to teraz jest... jakaś tam coś, nazwa, coś tam inteligentne, no, no, no. Się nazywa, nie? I klikasz po prostu OK, że chcę to zastosować i to coś się robi. Nie? I też jest takie, z drugiej strony, znaczy z jednej strony to rzeczywiście zaoszczędza czas na takie pierdołowate, głupkowate sprawdzanie, odklikiwanie i tak dalej. Z drugiej strony to też może i rzeczywiście tak czasami się zdarza, tworzyć takie przeświadczenie, że nie no teraz to wy to już tam już nic nie robicie, nie? Klikniesz dwa razy, to inteligentne, to inteligentne, to inteligentne, tam się już robi, nie? Klikasz raz i zrobione. To jest główna prawda. Po prostu jakby w momencie, w którym zostają... No, ja naprawdę nie pracuję w IT, ale moja praca jest bardzo silnie związana z technologią. W sensie ja siedzę przed komputerem cały czas, tak? W sensie nie prowadzę ciężkich maszyn, tylko siedzę przed komputerem, korzystam z jakichś tam aplikacji na komputerze. Że w momencie, w którym jedna funkcja zostaje zautomatyzowana i ja na nią poświęcam mniej czasu, to z automatu pojawia się jakiś inny proces, w jakimś, albo nawet on był, tylko nikt na niego nie zwraca uwagi, w innym miejscu, którym się trzeba zająć. Tak. Więc jakby ja nie zauważyłem, żebym miał przez te 8 lat coraz mniej pracy. Ja mam inną pracę. Ja się zajmuję innymi rzeczami. Ja się skupiam na innych procesach.
I to jest super, że powiedziałeś, że to są inne rzeczy, nie? Bo też jakby na rynku pracy, jeśli chodzi o zwiększanie tam wykorzystania sztucznej inteligencji czy tej robotyki, którą ja się zajmuję, nie widzę obecnie zagrożenia, że to będzie odbierać ludziom pracę. Tylko po prostu osoby będą zajmowały się innymi rzeczami. I właśnie to jest chyba bardzo ważne, żeby podejść do tego elastycznie, jakby z otwartą głową, bo możemy z tym walczyć. Uważam, że to jest jakby droga donikąd, że to jest trochę tak jakby przy wprowadzaniu samochodów ktoś nadal jakby lobbował wykorzystanie koni i dorożek, nie? Mógłby, ale to jest skazane na porażkę. Więc lepiej
jakby,
jest...
Jakby Poczta Polska... nie, jakby Poczta Polska, wiesz, obrażała się na e-maile, wiesz.
No, dokładnie tak, dokładnie tak. Nie, jakby to cały czas pracownicy bojkotowali listonosze, by chodzili z transparentami, nie? Nie e-mail.
Tak.
Ale dokładnie o to chodzi. I właśnie jakby kolejnym takim krokiem, który mocno wpłynie na naszą pracę, jest automatyzacja procesów i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Więc uważam, że dobrym rozwiązaniem jest zaakceptować to, wykorzystać to też jak najbardziej dla siebie, no i też jakby zmieniać swoje kompetencje i swoją wiedzę, dostosowując się do tego. I uważam, że to jest ten moment, żeby zacząć to robić.
Ale z drugiej strony ten żartobliwy przykład Poczty Polskiej czy jakiejkolwiek innej poczty, obrażający się na e-maile, w sumie jest dobrym przykładem na to, że no może nie sztuczna inteligencja, tak, ale technologia szeroko pojęta wpływa bardzo bezpośrednio na zatrudnienie, no bo kiedyś jednak na poczcie poczta była, no w tej chwili to jest sklep z pamiątkami bardziej niż cokolwiek innego, natomiast kiedyś to była bardzo poważna instytucja, bez której państwo nie miałoby najmniejszej szansy funkcjonować, nie? W tej chwili mamy, czy jakieś tam, wiesz, imposty, nie imposty, e-maile, no kto list wysłał, kto kartki wysłał, SMS-a wysłał, zrobisz sobie zdjęcie i wysyłasz nad morza, jesteś ty, a nie jakiś, wiesz, tak. Kurwa plaża w Jastarni na kartce, nie? Więc bardzo dużo się zmieniło w kontekście tego i gazety. Ile mniej osób w tej chwili jest zaangażowanych ogólnie w cały proces, łącznie z drukowaniem. Nie potrzeba drukować aż tyle, ile kiedyś. Przemysł papieru na przykład, tak? Dużo mniej papieru się produkuje teraz niż kiedyś, bo coraz mniej rzeczy jest na papierze. Dalej bardzo dużo, wiadomo, tak, ale mniej niż kiedyś. Nie?
Wiesz co, kiedyś czytałem taki raport związany z robotyzacją, nie? I tam mówi, o tam przez wdrożenie robotyzacji tam w jakimś państwie pracę straciło 50 tysięcy ludzi. ale jednocześnie pojawiło się 100 tysięcy innych etatów, tylko w innych obszarach.
Właśnie, bo ostatnio coraz więcej pojawia się samochodów, które same są w stanie prowadzić. Mhm. Tak, Tesla tutaj ma największe osiągnięcia w tej dziedzinie. Na razie są to samochody osobowe i to też nie jest do końca tak, że one zupełnie same jadą. W sensie, no, były zdjęcia ludzi, którzy śpią za kierownicą, jakimś cudem było tam są zabezpieczenia, które na to nie pozwalają. Trzeba mieć otwarte oczy, trzeba trzymać kierownicę cały czas. W momencie, kiedy się tam, nie wiem, przyśnie, czy coś, to ten samochód chyba się zatrzymuje. No to coś tam, są jakieś zabezpieczenia przeciwko temu, tak? Ale były zdjęcia ludzi, którzy na autostradzie, na miejscu kierowcy, wiesz, że samochód jedzie, nie? Więc to nie są autonomiczne w pełni pojazdy, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to w przeciągu kilku lat dosłownie, bo to bardzo szybko poszło akurat ta dziedzina, żeby na przynajmniej kilku lat się to stało. No i o ile w przypadku samochodów osobowych nie ma to wielkiego znaczenia, bo to po prostu oznacza tyle, że będziesz mógł, nie wiem, spać, jeść, walić gruchę, czy cokolwiek chcesz robić w swoim samochodzie w tym czasie, kiedy on będzie gdzieś jechał, to na przykład jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, czyli przewożenie, czyli transport, to już jest duży problem dla wszystkich osób, które są kierowcą tira, bo to oznacza, że ten tir po prostu, no ktoś go będzie musiał rozładować, ale dlaczego wózek widłowy nie może być automatyczny, tak? Jeżeli już mamy w Amazonie na przykład te hale wielkie, gdzie te małe robociki jeżdżą i zabierają te paczuszki, sobie tam wożą, wiesz, dalej tam pracują ludzie, ale normalnie by tam pracowało, nie wiem, 2000 osób, bo by zapierdalali z tymi paczkami, jak pojebani. A tak pracuje kilkaset, a może kilkadziesiąt, nie wiem jaka to jest skala, nie mam pojęcia, ale na pewno dużo mniej, to są rzędy wielkości mniej, więc A tu już mamy do czynienia, jeżeli chodzi o te samokierujące się, samoprowadzące samochody, tu już mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Tak, więc tak. O ile w takich przykładach, jakie ty podałeś, czy jak ja podałem w swojej branży, to rzeczywiście ona bardzo pomaga i nie odbiera pracy, tylko to najwyżej zmienia jej charakter, to są takie dziedziny życia, takie zawody, gdzie to może się, gdzie może się okazać, że to będzie albo znaczne ograniczenie, albo likwidację pewnych zawodów.
Tak, no bo jakby
przepraszam tylko, bo chcę nawiązać do tego, co powiedziałeś. I powiedziałeś, że właśnie, że było tam jakieś badanie, że 50 tysięcy miejsc pracy
zniknęło. To było jakby rząd wielkości, nie pamiętam dokładnie.
Tak, no, ale że X się zniknęło, ale o Y więcej się pojawiło. Tak, tak, już niezależnie ile tego było, tak? No i że trzeba, wiesz, się przebranżowić. No to nie zawsze do końca jest możliwe, bo o ile w moim przypadku konkretnie, o tym, o czym ja mówiłem, to jest po prostu kwestia tego, że ja dalej robię de facto to samo, tylko zwracam uwagę na inne rzeczy, które ja już de facto, ja się nie muszę przebranżować, ja je rozumiem.
Dla ciebie to jest ewolucja, a dla innych to może być rewolucja.
A dla kogoś innego to może na przykład oznaczać, że on już nie może być kierowcą tira. Tak się uparłem do ten przykład, bo jakoś, no bo jest bardzo taki, że już nie może być kierowcą tira, bo jego tir teraz będzie sam prowadził, to niech on się teraz nauczy programować. Wiesz, to nie jest tak, że kierowcy tira są za głupi, ale żeby się nauczyć programowania. To nie o to chodzi, bo nie są.
To jest myślę, że za bardzo
No tak, ale to spróbujmy wymyślić w takim razie, wiesz, jak by wyglądała taka sytuacja. Pojawia się w tej chwili relatywnie niezawodna technologia pozwalająca na to, żeby zamontować we wszystkich w miarę nowych, nawet ciężarówkach, ten system samoprowadzący.
Wiesz co,
I kierowcy tracą pracę. I w jakim kierunku ich rozwój może iść właśnie drogą ewolucji, a nie rewolucji? Ja nie wyobrażam, co oni mogą innego robić. W sensie, żeby to była
ewolucja. Są też jakieś tam badania, które mówią, jakie umiejętności w przyszłości będą pożądane. Nie wiem, co będzie najważniejsze. Ja na początku myślałem, że właśnie takie typowo techniczne gdzieś tam związane z programowaniem. A guzik, prawda. Okazuje się, że bardzo ważne w przyszłości będą umiejętności miękkie. To będzie rozwiązywanie jakby złożonych problemów. To będzie komunikacja. To będzie współpraca z drugim człowiekiem, ale nie, że tego typu rzeczy.
Tak, ale takie umiejętności będą raczej potrzebne nam wszystkim po prostu, żeby funkcjonować, ale to nie jest konkretny zawód, który można wykonywać.
Nie, właśnie, ale wiesz, chodzi o to, że przez to, że technologia będzie zabierała nam, zabierała te zadania takie najbardziej monotonne, najbardziej powtarzalne, to my będą powstawać nowe zawody, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. wyobrazić. No podejrzewam, że nawet twoje stanowisko 10 lat temu jeszcze nie istniało. Mniej więcej.
No więcej, ale...
Tenże od wielkości, nie? Za kolejne 5 czy 10 lat powstanie x ileś nowych zawodów, o których w ogóle w tym momencie jeszcze nie myślimy. I na przykład taka osoba, wiesz, to oczywiście to jest bardzo złożony ten temat i ja też nie chciałbym tutaj się w żaden sposób mądrzyć, bo to może być wyzwanie, nie? Ale myślę, że tutaj akurat to jest jakby wyzwanie dla osób rządzących nami, żeby tak przygotować społeczeństwo.
Zarządzających państwem za naszym pozwoleniem. Krzysztofie, tak. Język kształtuje rzeczywistość nas otaczającą. Oni nami nie rządzą. My pozwoliliśmy im na to, na wykonywanie zawodu.
Podejmować decyzje.
To są dozorcy.
Tak.
To są dozorcy, to są wybieralni dozorcy. Trzymajmy się tego, moi drodzy. Czyli niezależnie od tego, kto jest u sterów władzy.
Masz rację. Ale zgadzam się, że dla osoby, która 30 lat wykonywała dany zawód, nagle będzie miała się przebranżowić, no to nie będzie prosta sprawa, nie? No ale taka osoba, wiesz, która 30 lat spędziła w jednej branży, no jest specjalistą w tej branży, więc może przejść na stanowisko, gdzie...
Trzymam się cały czas tego przykładu, bo nie jestem w stanie... Ogólnie z tym, co mówisz, się zgadzam. Natomiast trochę challenge'uję ten pomysł, bo są takie dziedziny, w których nie widzę, żeby to miało zastosowanie. Na przykład właśnie ten kierowca. No jest kierowcą w jakiej branży? Prowadzenia pojazdów?
No nie, to jest branża logistyczna.
Tak, ale nie każdy, na pewno są kierowcy, którzy oprócz tego, że są kierowcami, to mają duże pojęcie na temat branży logistycznej, ale no tutaj prawda strzelam, bo ja się na branży logistycznej, na kierowaniu, którym nie znam, ale właśnie... na pewno jest bardzo duża część tych kierowców, którzy znają się tylko na tym, żeby prowadzić tego tira.
No i to jest,
i o tym też
mówimy, do tego trzeba się na pewno przygotować, nie? I taki proces przygotowania może trwać lata. Nie, więc dlatego też powiedziałem, że to jest taki moment, żeby o tym myśleć, żeby żeby mieć jakiś plan B dla siebie. Wiesz, do tego to się sprowadza, bo na przykład z tymi, ja trochę mam tak, że z tymi robotami, nie, które tam sobie programuję, ja nie wiem, czy to jest dziedzina, którą ja będę mógł wykonywać przez najbliższe 10 czy 15 lat.
Być może za 10 czy 15 lat to roboty będą robić inne roboty.
Właśnie.
I twoja praca
muszę się przygotować już w tym momencie, muszę myśleć, co ewentualnie mógłbym robić innego, nie? Żeby nie było takiej sytuacji, że nagle się okaże, że zautomatyzujemy sobie wszystkie procesy, które były do zautomatyzowania, no i co dalej? Nie, więc ja zachęcam, żeby w tym momencie myśleć, że co moglibyśmy robić w przypadku, kiedy się posypie.
Ale wydaje mi się, że właśnie takie, bo to jest, rozmawiamy cały czas o życiu w bańkach, nie?
Tak.
My żyjemy troszeczkę w bańce zawodów, które są bardzo elastyczne pod tym względem. Właśnie wszystko, co jest związane z zerami i jedynkami, jest mega elastyczne. I tak samo branża finansowa.
Ja też myślę, że ludzkość jeszcze
ale
nie jest...
Ale twarde zawody, wiesz, nie wiem, mechanik samochodowy na przykład. Nie? Mój teść jest mechanikiem samochodowym z krwi i kości. Nie wymieniaczem części w ASO, bo to w tej chwili tak wygląda. Jak masz nowy samochód i coś się zepsuje, to oni nie naprawiają tej części czy samochodu.
Mareł, musimy zrobić przerwę techniczną, muszę do toalety.
Nie, wytrzymasz 15 minut.
Naprawdę.
Proszę Państwa, nie mogę skończyć bardzo inteligentnej myśli, bo
wytniemy to.
Witamy po wymuszonej przerwie. Tak więc jak mówiłem, mój teść jest mechanikiem samochodowym z krwi i kości, a nie wymieniaczem części w ASO, bo w tej chwili tak to wygląda, jak masz nowy samochód, to się zepsuje i idziesz, wiesz, coś naprawić, to oni nie naprawiają tej części. Na przykład, nie wiem, masz wahacz, i w wahaczu są takie poduszki gumowe, nie? Które amortyzują to wszystko. I podejrzewam, że w zdecydowanej większości przypadków dzisiaj w nowym samochodzie, jak któraś z tych poduszek się wyrobi, no bo to jest rzecz, która się wyrabia, to oni nie wybijają tej starej poduszki i nie wbijają nowej, tylko wymieniają cały wahacz. A na przykład mój teść do tej pory robi tak, że po prostu ma, wiesz, prasę, wiesz, i tam, wiesz, wybija tą starą część, wybija, po prostu jakby regeneruje, on naprawia to wszystko, nie? I przez to, że kurwa zrobiłeś przerwę na siku, to zapomniałem, jaka była puenta tej historii. Natomiast, okej, już wiem. Są takie, wiesz, w jego przypadku nie wyobrażam sobie przebranżowienia, znaczy, no wiesz, no może się na takiego wymieniacza zamienić, tak, ale są zawody, gdzie, wiesz, jeżeli wymyślą robota, mechanika, no to, wiesz, no... Co można, wiesz, z mechanika, w co się można, wiesz, masz... Nie, kurwa, zapomniałem w ogóle, o czym innym chciałem powiedzieć, przecież zapomniałem. Musiałbym teraz włączyć, przewinąć.
Ja się zgadzam, że to jest...
Myśl mi uciekła, przepraszam was bardzo.
Że to jest kłopot. I ja myślę, że tak naprawdę nie ma jeszcze rozwiązania, bo nawet jednym z pomysłów był ten dochód gwarantowany, mm-hmm. który był testowany w Szwecji. Mm-hmm. No i się okazało, że tam wnioski, jakby nie chodząc w szczegóły, że wnioski nie są tak super zachęcające, że to może niekoniecznie jest tak, rozwiązanie. Nie? Więc wiesz, tam jest ileś takich pomysłów, co z tym zrobić, ale nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. Tylko wiesz, to też nie jest tak, że to się zadzieje z dnia na dzień i to też nie jest tak, że na przykład w branży logistycznej zadzieje się to nagle w 100% firm od dnia pierwszego, kiedy wprowadzą auto autonomiczne.
Wiesz
nie?
co, a czy zależy w jakim kraju, bo nie każdym kraju będzie oczywiście. Stać na to i tak dalej, ale na przykład, bo to akurat z tymi kierowcami to jest na przykładzie Stanów, bo Tesla pracuje nad swoimi ciężarówkami autonomicznymi. No. I tam jest bardzo realne, a Tesla w Stanach się, wiesz, no, tam naprawdę dużo jeździ tych samochodów, mają bardzo rozwiniętą sieć tych ich ładowarek, bardzo prężnie rozwijająca się firma i jest realne zagrożenie na to, że w Stanach to się będzie też bardzo szybko rozwijać, bo jakby cięcie kosztów, a też wiesz, no, taka ciężarówka nie musi odpoczywać. Dopóki ma baterię załadowaną, to jedzie. Jak się rozładuje, zatrzymuje się na stacji, podłącza się, jak Jasne. Się tylko naładuje, od razu jedzie dalej, wiesz. Więc to jest bardzo realne, moim zdaniem, akurat.
Zgadzam się.
Jest na pewno szereg innych zawodów, wiesz, tak, no, o których chociażby, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć.
Chociażby...
Nie wiem, nie da mi to spokoju, nie wiem za cholerę, co chciałem powiedzieć o tym mechanikowaniu, teraz wypadło mi z głowy, ale w każdym razie, bo jest taka trochę romantyczna wizja tego, że no tak, te roboty, wszystkie te sztuczne inteligencje, ta technologia zabierze od nas te wszystkie super nudne, wiesz, nieciekawe rzeczy, a my będziemy mieli wtedy wolne ręce, wolne umysły i wolny czas, żeby tworzyć, kurwa, nie wiem, sztukę, pisać wiersze i łapać motyle, nie? Natomiast prawda jest taka, że w momencie, kiedy zabraknie pracy takiej, wiesz, nazwijmy to z braku innego określenia, nisko wykwalifikowanej, znaczy nie, no, zresztą głupio brzmi.
Ale już to powiedziałeś.
Nie, ale już to powiedziałem. Nie, po prostu nie wiem, jak wiesz, no, że nie jesteś jakimś hiperspecjalistą, po prostu najlepszym, topowym, absolutnie jesteś niezbędny, tylko właśnie, wiesz, no, jesteś kierowcą, którego może zastąpić maszyna, tak? Jesteś właśnie osobą, która w dziale finansowym danej firmy jest na jakimś niskim stanowisku, na razie, i obrabiasz te fakturki po to, żeby potem robić co innego, ale no to teraz cię zwolnią, bo teraz mamy od tego algorytm, nie? I wiesz, jakby w skali świata, w skali wszystkich tych zawodów, w skali wszystkich tych procesów, które da się zautomatyzować, jakby od pracy odciągnie się bardzo dużo osób. Ileś tam nowych zawodów powstanie, jasne, nowych miejsc pracy. Natomiast właśnie w tym romantycznej wizji, w której, wiesz, roboty zastąpią wszystkie nudne procesy, a my będziemy mieli te wolne ręce i będziemy tworzyć sztukę, to nie będzie tak, że będziemy tworzyć sztukę. Będziemy gnić przed telewizorem, zażerać się niezdrowym jedzeniem.
No, będziemy się zajmować innymi rzeczami, nie? No,
wiesz, będziemy się zajmować się nierobieniem niczego często. Jak nie ma pracy, wiesz, jakby to jest fajna, romantyczna wizja, natomiast życie pokazuje, że jak nie ma pracy, to nie ma pracy, wiesz. Po prostu.
Ale kurczę, na świecie chyba taka sytuacja była z rolnictwem, nie, że jeszcze tam, nie wiem, ileś tam dziesiątek czy setek lat temu, tam z 80 czy 90% ludzi pracowało w rolnictwie, a teraz tam, nie wiem, jest może z 10, poniżej 10%, pewnie też zależy, mniej więcej proporcje, nie? No i te osoby gdzieś działają, funkcjonują. Ja no, ich życie diametralnie się zmieniło.
No tak,
diametralnie
tylko że
zmieniło,
pytanie
nie?
jest, na
no
które tutaj... ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, wiesz, czy ich życie zmieniło się na plus, na minus, czy, mniej, czy poziom ich szczęścia jest konstant, ja nie wiem. Być może, owszem, zmieniło się i żyją, w sensie nie umarli z głodu, natomiast może ich życie jest chujowe, bo musieli sprzedać farmę swoich rodziców.
Podejrzewam,
w Kentucky,
że u części wiesz, osób to
a teraz
jest...
handlują narkotykami, wiesz, no nie wiem.
Ja uważam, to kurczę, to jest na pewno tak złożone, że u części osób... Nie, no, to wyszło na plus.
To nie jest zero-jedynkowe, że każdy dokładnie
ktoś,
tak.
Ktoś sprzedał działki rolnicze albo przekształcił je na działki budowlane i teraz jest deweloperem. Nie?
No. Nie, no jasne. Tylko, że ja w dalszym ciągu obawiam się, że to jest troszeczkę jednak zromantyzowana wizja tego, co nam technologia i sztuczna inteligencja mogą dać. W sensie obiecujemy sobie po niej bardzo dużo. Natomiast to też, co ty powiedziałeś o tym, że to trochę rolą rządów jest rządzących rządów jest to, żeby kontrolować ten proces. Ja się z tym w 100% zgadzam, bo tak suma summarum, o ile ja jestem trochę sceptyczny co do tego, jak to wszystko wyjdzie, ale ja jestem sceptyczny ze względu nie na samą technologię jako taką, tylko na to, że my nie będziemy w stanie w odpowiedni szybki, w odpowiedni sposób się do niej dostosować, do tych zmian. I nie wierzę w to, że właśnie rządy, które to nie tylko nasz
że rządy
polski,
nadążą.
Tak, że nie tylko nasz polski, ale to było widać jak Zuckerberga, tam Senat czy Kongres, on przed Kongresem zeznawał, jak go w Kongresie wypytywali. Po prostu no, śmiech oderwany, na sali, oderwani w ogóle od rzeczywistości. Oni nie wiedzieli w ogóle, kto do nich przyszedł i po co, czym on się zajmuje. Nie? Więc jeżeli to są tacy oderwani od tego rodzaju rzeczy ludzie, to ja nie wierzę, że oni nad tymi procesami będą w stanie w jakiś skuteczny sposób po prostu, wiesz, no, zapanować. Nie? Coś, więc to się, ja obawiam, że to się wymknie spod kontroli i będzie to, co się dzieje zawsze. Że 1% czy 2% ludzkości się super wzbogaci i życie się poprawi zajebiście, a cała reszta będzie na tym cierpieć i będzie próbowała nadążyć. Nie?
Nie wiem, czy,
a potem roboty nas zabiją.
Nie wiem, czy tak się stanie. Ja jestem raczej optymistą, jeśli chodzi o wykorzystanie i automatyzacji, i sztucznej inteligencji, bo właśnie w pierwszej kolejności jakby będą zastąpione te rzeczy, które naprawdę są nudne. I też nie wierzę, że ktoś jakby czerpie satysfakcję i radość z tego, że robi właśnie, nie wiem, tam codziennie tą samą...
Tak, tylko zapominamy o tym, że bardzo częściej ludzie nie mają wyboru, że mogą robić albo to, albo nic. Wiesz, o co chodzi?
Wiem.
Że to nie jest tak, że marzeniem kogoś jest siedzieć na kasie w Biedronce. Jakkolwiek dobrze by się tam, albo źle nie... Nie wiem, z tego co wiem, tam się podobno nawet nieźle pracuje, niezłe warunki pracy są, w sensie pensji i tak dalej. Jakby nie czepiam się Biedronki tutaj, nie? Natomiast jako wykonywany zawód, no wątpię, żeby było jakoś strasznie dużo ludzi, którzy wymarzyli sobie, że oni będą w Biedronce, czy w jakimkolwiek innym sklepie na kasie siedzieć. Nie zmienia to faktu, że bardzo często taka osoba ma wybór albo siedzieć na kasie w sklepie, albo być bezrobotnym, bo nie ma po prostu niczego innego, bo nie ma umiejętności, bo to wiesz, można sobie powiedzieć, no, że trzeba pomyśleć o swojej przeszłości, że trzeba się, nie wiem, dokształcić, przekształcić, zakształcić, ale to nie jest tak, wiesz...
Kurczę, wiesz co, w sumie fajnie, że o tym zaczęliśmy gadać, bo znowu, tak jak powiedziałeś, my żyjemy w swoich bańkach, nie? I ja, do mnie docierają takie, albo nie wiem, czytam informacje, wybieram te informacje, które jakby popychają właśnie tą dziedzinę automatyzacji, robotyzacji do przodu, ale faktycznie też może, właśnie super, że o tym pogadaliśmy, ja nie zdaję sobie sprawy z tego, jakie to może nieść jakby inne konsekwencje, nie?
Że w dziedzinach jest... życia, z którymi nie jesteś do końca bezpośrednio związany, tak. I nie bierzesz ich pod uwagę, jak interpretujesz te wszystkie rzeczy.
Tak, tak. No i to fajnie, że o tym pogadaliśmy, bo trochę mi się smutno zrobiło teraz, bo jakby te rzeczy, o których ty mówisz, te przykłady, które podajesz, to faktycznie może być jakby duże wyzwanie, nie? Ja też nie chcę absolutnie wyjść na takiego dupka, który, wiesz, mówi, o, zautomatyzujmy wszystko i wszyscy będą szczęśliwi, nie? No bo faktycznie może być tak, że nie będą. Nie? I tak uważam, że to jest duże wyzwanie, ale że jest mimo wszystko związanych z tym sporo szans.
Znaczy wiesz, ja bym ogólnie był dużo, dużo spokojniejszy w momencie, kiedy bym miał przeświadczenie, że rzeczywiście właśnie rządy krajów, Unia Europejska,
że to ogarniają.
Tak dalej, ONZ, nie wiem kto kurwa jeszcze, papież, nie wiem kurwa kto, no, że to ogarniają, rozumieją i są w stanie w jakiś sposób to kontrolować, bo niech to się automatyzuje, niech nawet zniknie potrzeba ludzi za kasą w sklepie, jasne, nie zmienia to faktu, ilu w tej chwili ludzi wykonuje ten zawód i oni nie mają, tak jak na przykład właśnie pracownik IT, jakiś programista, relatywnie łatwego tak naprawdę, wiesz, przebranżowienia się. Bo o ile na przykład języki programowania są bardzo różne, jak znasz jeden, to nie znaczy, że znasz drugi, a wręcz przeciwnie, to znaczy, że możesz być specjalistą od Pythona i nic więcej kurwa nie wiedzieć na przykład, to jakby to jak znasz ten jeden, to nauczenie się innego, to już nie jest aż taki rocket science dla ciebie. Łatwiej jest ci to zrobić. Jeżeli zajmujesz się tego rodzaju aplikacjami i one są już w tej chwili, już to jest niepotrzebne, bo robot teraz robi takie aplikacje, jakie robisz, to myślę, że były inne aplikacje. Na przykład, nie? To jest dużo bardziej elastyczne. W ogóle ta branża jest super elastyczna pod wieloma względami. Nie? Natomiast takie zawody właśnie, nie wiem, kierowca, sprzedawca, nie wiem, sprzątacz, tak?
Pracownicy produkcyjni.
To gdzieś tam na produkcji właśnie ludzie pracujący. to są osoby, które mają dużo mniejszą elastyczność w tym, jaką drogę zawodową są będą w stanie wybrać, nie? Tak więc jeżeli by to było w jakiś sposób kontrolowane przez rząd, na przykład owszem, możecie wprowadzać takie automatyzacje, ale nie zero-jedynkowo, że teraz macie 20 sprzedawców, od jutra nie macie żadnego, bo wszystko roboty robią, tylko że na przykład możecie zmniejszać liczbę etatów w określony sposób, w określonym czasie, nie?
Wiesz co, to też...
Żeby dać ludziom czas na to.
Bo to, o czym ty mówisz, to jakby zakładasz, że wdrożenie robota, jednego robota to jest zwolnienie jednego pracownika w bardzo dużym uproszczeniu.
Tak.
A wiesz...
No, trochę tak.
Jest też tak, że wiele firm jakby nie jest w tym momencie w stanie się rozwijać tak, jakby mogło ze względu na braki kadrowe. Mhm. I właśnie też jakby wdrożenie robotyzacji czy automatyzacji może pomóc w tym, żeby te firmy po prostu rozwijały się tak, jak się mogą rozwijać, nie? Mhm. Więc te osoby, które tam pracują, i tak będą miały zatrudnienie, bo są potrzebne, a po prostu te roboty, czy automaty, czy sztuczna inteligencja będzie wsparciem tej pracy, nie? Żeby po prostu tymi samymi zasobami osobowymi, żeby firmy mogły robić więcej pracy, na której się zna, nie? Więc właśnie jakby z mojego doświadczenia wynika, jakby w tych rzeczach, które my robimy, żaden pracownik nie ucierpiał. Tam nikt nie został zwolniony, żadne stanowisko nie zostało zredukowane.
Tak, tylko właśnie dlatego o tym wszystkim mówiłem, bo jak się słyszy głosy za, to się słyszy tylko głosy za tym, że właśnie to się mówi tylko o takich przypadkach, o jakich ty powiedziałeś. Jak się słyszy głosy przeciw, to się mówi tylko o takich przypadkach, o jakich ja powiedziałem.
Tak.
Natomiast warto jest pamiętać, że jakby są różne aspekty tego rozwiązania. One mogą się sprawdzić właśnie dlatego, tak jak było pytanie, czy należy bać się sztucznej inteligencji. No tak i nie. W jednej branży tak, a w innej branży nie. Ale nawet w tej branży, gdzie jest tak, to można temu zapobiec, jeżeli będzie to pewnie zarządzone. Można to zostawić niewidzialnej ręce rynku, ale to wtedy skończy się tak, że wszyscy po prostu na dupie wylądują twardo na chodniku, ale no...
Wiesz, jakby inny pomysł radzenia sobie z tą sytuacją, jakby z postępującą automatyzacją, robotyzacją jest to, żeby opodatkować pracę robotów i automatów.
Tak.
Nie? I to będzie powodowało, że praca robotów będzie tak samo płatna podatkowo, jak praca.
No tak, żeby do budżetu ludzi. Państwa na przykład wpływały środki.
Dokładnie tak.
Znaczy może nie tak samo, no bo to wtedy nie ma różnicy dla pracodawcy i to też innowacje w tym kierunku by hamowało, tak? Ale w jakiś sposób, tak, dokładnie.
Jakby kolejny pomysł, to też jakby rozmawialiśmy o tym wcześniej, jest to, bo nasi rodzice jak pracowali, to jeszcze pracowali 6 dni w tygodniu i to jakby była norma. W tym momencie jakby normą pracy jest 5 dni w tygodniu. Już niektóre państwa...
Na 35 godzin.
Zaczynają eksperymentować jakby ze skróceniem tego czasu pracy, że albo 7 godzin dziennie przez 5 dni, albo na przykład, nie wiem, w piątki tylko do południa, albo niektóre tam firmy, tam nawet już są jakieś przykłady z Australii, gdzie tylko pracuje się 4 dni. Mm-hmm. Nie, a jakby nadal jakby efektywność firmy pozostaje na tym samym poziomie. Mm-hmm. Więc to też może jakby iść w tym kierunku. Nie? Jakby uważam, że też tak jak o tym rozmawiamy, to widzę duże zagrożenie dla części osób, ale w tym momencie to nie jest jeszcze tak, że jest za późno. Nie, więc jak nawet jak ktoś wykonuje jakąś pracę przez 20 czy przez 30 lat, no to żeby chociaż zacząć się orientować, nie, że nie wiem, gdzieś tam widać jakieś potencjalne zagrożenie na horyzoncie, to żeby zastanowić się, co by można było z tym zrobić, bo uważam, że no to się nie zatrzyma. Nie, że to jest taka zmiana, jak właśnie zastąpienie dorożek samochodami.
Znaczy w jakiś sposób się to rozwiąże, natomiast lepiej, żeby to się nie rozwiązało samo, tylko żeby to jednak w jakiś sposób było przemyślane. Jeszcze tak na koniec mi się przypomniało, kiedyś dawno temu czytałem taką książkę science fiction, miała tytuł Milion otwartych drzwi chyba. Ogólnie ludzkość jest sobie gdzieś tam w przyszłości, w kosmosie, na różnych planetach już mieszkamy i już teleportacja jest ogarnięta, więc po prostu wiesz, można się między tymi planetami teleportować. To jest prawda bardzo droga technologia, to nie jest tak, że możesz sobie tam jak chcesz, nie? Ale to jest jakby technologia.
DHL-em teleportem nie wyślesz paczki.
No, czy no bardzo drogo kosztowało pomiędzy planetami, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc jest ta technologia, nie? No i tam bohater książki z jednej planety na drugą tam się gdzieś tam technologiami ogólnie w ramach tych planet w zasadzie tymi samymi wszyscy dysponują, nie? Tam nanotechnologia, jakieś cuda wianki, nie? I właśnie jest pełna robotyzacja, tak na dobrą sprawę, że obywatele tak w sumie to nie muszą nic robić. nie muszą nic robić, roboty wszystko wyprodukują, wszystko za nich zrobią, wszystko im dostarczą, mogą robić co chcą. I ogólnie koncepcja tej książki jest taka, że każda z planet ma jakby swój pomysł, swój temat, nie? Że założyciele tej kolonii wymyślili, że ona będzie prowadzona w stylu szkockim, nie wiem, whatever. I trzymają się tego, nie? I w taki sposób sobie żyją. I a propos tego wszystkiego, o czym teraz mówimy, to właśnie na jednej z planet było tak, że no owszem, są te roboty, które robią to wszystko za nas, jest, nie wiem, sad, są jabłka. Natomiast ponieważ ta konkretna kolonia bardzo jakby uważała, że bardzo ważnym jest jakby doświadczenie fizycznej pracy i odpowiedzialności za siebie i tak dalej, to jest tak, że roboty się codziennie na ileś godzin wyłączały, bo to był tak dosłownie robot, w sensie, wiesz, ręce, tak, humanoidalne ręce, nogi chodził, coś tam robił, nie? Na tej, w tym sadzie. I on tam sobie schodził gdzieś tam, żeby się załadować, wyłączał się na 4 godziny. I przez te 4 godziny jego pracę musiał wykonywać człowiek.
A, okay.
Na tej zasadzie, nie? Że owszem, były roboty, które robiły wszystko za ciebie.
I mogły robić ale cały czas.
I ty masz super wygodne życie, jest fajnie, masz dom, jedzenie, wszystko masz. Tak naprawdę za darmo, ale te 4 godziny dziennie...
Dla zdrowia psychicznego.
Dla zdrowia takiego troszeczkę tak, dokładnie, nie? Że po prostu musiałeś zastąpić jakiegoś robota czy jakieś tam czynności, nie? Nawet często bardzo podstawowej. Co prawda to jest takie mocno utopijne rozwiązanie, wiesz, bo jest 7 wiek, Star Trek, wiesz, nie wiadomo co tam jeszcze, ale to jest jakiś pomysł przynajmniej na to, nie? Bo może w pewnym momencie właśnie dojść do tego, że jeżeli te bardzo podstawowe zawody, z braku innego słowa podstawowe, zostaną jakby wymiecione, bo roboty mogą się tym zająć, to może pomysłem na tę rzeszę ludzi, która zostanie i nie będzie w stanie się w krótkim terminie, albo nawet i w długim przystosować do tych zmian, to może to jest właśnie taki pomysł. Bo powiedziałeś właśnie, że te pomysły z tym uniwersalnym wynagrodzeniem nie do końca chyba jednak w rzeczywistości mają zastosowanie, ale jednak jakiś pomysł na te osoby będzie trzeba znaleźć. Może nie uniwersalny na zasadzie, że wszyscy, ale jakaś pomoc społeczna, przynajmniej w Polsce sobie nie wyobrażam, żeby miała nie działać, ale właśnie dla równowagi takiej, wiesz, no też cholera wie, czy ludzie chcieliby to robić.
Ale, nie? Ale... wiesz, właśnie wracając do naszej firmy logistycznej, którą uważam, że super zarządzamy, ale w pewnym momencie w tej firmie logistycznej mogą się pojawić samochody autonomiczne, to też uważam, że w praktyce to może wyglądać tak, że flota samochodów kierowanych przez osoby będzie taka sama, a będą dochodziły jakby kolejne te pojazdy autonomiczne, więc to też się nie zadzieje z dnia na dzień, a w międzyczasie część osób podejdzie na emeryturę, część może znajdzie jakiś inny pomysł na siebie, więc to nie będzie takie super uderzeniowe. Marku, nasze GoPro powiedziało, że ma dość. Jakby uważam, że konkluzja naszej rozmowy, zakończenie rozmowy jest bardzo konkretne i bardzo jasne.
Nie, właśnie jak zawsze nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy się mamy czego obawiać.
I tak, i nie. I tak, to zależy. To zależy.
To zależy. Dziękujemy wam, moi drodzy, za uwagę.
Pamiętajcie o subskrypcji.
Pamiętajcie o odpowiedzi na pytanie, jaka to piosenka. To musi być jaka to piosenka, jaka to melodia, to jakiś trademark pewnie będziemy. I jaka to piosenka? Żegnamy.
Pa.
Musisz pomachać do swojej, bo nie mamy głównej, więc pa.